Tak, Ryszard Koziołek, bardzo przyjemny profesor literatury. Tutaj mamy fragment jego artykułu z Polityki, Szary geniusz. On oczywiście zajmuje się literaturą pozytywizmu swoją drogą. Wspomniany już dzisiaj nauczyciel języka polskiego. Chodził do niego na zajęcia. Ja chodziłam do Paczowskiej, tej co ostatnio czytaliśmy. Więc tak się dzielimy. Więc on jest po Koziołku. Zazdroszczę mu trochę tego. Szary geniusz. Polski realizm powieściowy XIX wieku przypomina postać Morfeusza w Matrixie, który z obsesyjnym uporem twierdzi, że rzeczywistość istnieje i jest osiągalna. To jest wiara w to, że on istnieje. A przecież Rzecki ani razu nam nie opisuje budynków, gdzie była siedziba władz carskich. Prus i jego pokolenie mają za plecami 100 lat życia na niby w państwie, którego odrębność polityczna, geograficzna, gospodarcza i kulturalna znika na ich oczach, a literatura nie może nawet tego zamierania wypowiedzieć. Mimo to proza realistyczna przedstawia rzeczywistość jak gdyby nigdy nic. Jakby na przykład w Warszawie nie było Rosjan. To realizm schizofreniczny. Im skuteczniej udaje życie, tym bardziej eksponuje nierzeczywistość tej symulacji. Lalka to pierwsza polska powieść o nowym świecie, nowocześnie opisanym. Przed Prusem narrator realistycznej powieści jest jak kustosz muzeum oprowadzający niewiedzące cielęta, a w dodatku nie kłamie. Tu nie dość, że jest ich dwóch, to jeszcze przeczą sobie, podają różne warianty biografii bohatera, ostentacyjnie udają niewiedzę. Na przykład, skąd Rzecki znał podobne szczegóły z życia swych współpracowników? Jest to tajemnica, z którą przed nikim się nie zwierzą. Weźmy bohatera. 45-letni wdowiec zakochany w kobiecie młodszej o 20 lat, a nieśmieszny. Patriota i powstanie styczniowe. A z ruskimi handluje bronią. Głosi potrzebę ożywienia rodzimego handlu i przemysłu, a spekuluje na niekorzystnych dla rodzimego przemysłu cłach przywozowych. Mimo tych i wielu innych kontrowersji, my go lubimy. Liczne sprzeczności i niekonsekwencje w jego powieściach odpowiadają złożoności człowieka, który odkrywa w sobie niepasujące do siebie części. Nie wierzyłem Prusowi, kiedy upierał się, że tytuł powieści odnosi się jedynie do lalki, ciętej na kawałki przez sędziowskim trybunałem, aby odsłonić prawdę o jej pochodzeniu, czyli wypisane wewnątrz imię bohatera. Po latach lektury mu wierzę. Ponieważ odkrycie Prusa i genialne przedstawienie tego odkrycia mówi, że człowiek nowoczesny, ten wielbiony przez niego self-made man, nie ma swojej istoty, jest tworem warunków społecznych i historycznych, ale może też sam się stworzyć. Jest modelem do składania. Na początku swojej drogi myślowej i twórczej Prus widział w tym fenomen nowej wolności, która była dla jego pokolenia szansą na wyzwolenie się z fatalizmu polskiej historii, cywilizacyjnego zacofania, determinizmu urodzenia. Prus, starszy, przekonuje się, że te części, wiedza, biznes, miłość, lojalność wobec przegranej, postęp, użyteczność, pragnienie szczęścia, służba ogółowi, nie tworzą całości, zgrzytają, nie pasują do siebie. Człowiek i powieść mają to samo imię. Co jest jego treścią? To zależy, co nam wyjdzie, bo to model do składania, w którym jest za dużo elementów. Projekt Prusa, zrównoważenia romantyzmu, pozytywizmem, rozumiemy dziś lepiej dzięki Welbeckowi. Obu pisarzy wkurza jednostka szantażująca społeczeństwo roszczeniem sobie prawa do absolutnej samorealizacji. Dla Prusa był to spadek po romantycznym bohaterze, który odmawia dostępu do siebie życiu innemu niż jego własne życie psychiczne. Welbeck atakuje rozpętany kontrkulturą lat 60. nihilistyczny hedonizm lat 80. i 90. Prus przeczuwa, że Welbeck wie, że wyzwolony wreszcie z ograniczeń politycznych i obyczajowych człowiek to samotna i żałosna maszyna do przyjemności, zaprogramowana ewolucją genetyczną. Ten właśnie problem dręczy Rzeckiego, który utknął jak mucha w sieci pająka Darwina. A co jeśli ludzie to tylko chaotyczne zwierzęta z nadwyżką kultury? Medytuje nad sklepową ladą Rzecki Dawkins, rozstawiając na początku i na końcu powieści, a naprawdę po tysięczny raz w życiu nakręcone zabawki. O czym to było? Że to jest jedno wielkie udawanie. Że realizm, który zakładała nam, zobaczcie, jest kolejny rozrachunek z epoką. Mówiliśmy o tym sobie, że pozytywizm to jest powieść realistyczna, że ma być wszystko mimetyczne. A tutaj mówi nam Koziołek, znawca pozytywizmu, że tak naprawdę pozytywistyczny realizm to jest realizm schizofrenika. Czyli może co, realizm jest tylko ideą, do której dążymy? Jest jakąś utopią? literacką? Zobaczcie, jakie to jest pesymistyczne w wnioskach. Nie dość, że nie ma obiektywizmu, to nie ma realizmu. Wszystko jest udawane. Jak demokracja! Jak pan się to ładnie łączy z dzisiejszą rozmową. Później mamy o tym, że mamy tego Wokulskiego pełnego sprzeczności i że w tej powieści jest mnóstwo niekonsekwencji, aż w końcu pojawia nam się jeszcze raz odwołanie do tego tytułu, który Prus sam tłumaczył, że wziął to z tego procesu o lalkę. Pamiętacie ten proces, to jest w drugim tomie, o tę lalkę, że Krzeszowska i że Helunia niby tam ukradła tę lalkę, później się okazuje, że to lalka, że tam służąca zbiła niestety tę laleczkę Krzeszowskiej i się bała pani, a tę lalkę, którą miała Helunia, wzięli ze sklepu Wokulskiego. I to jest, tu fajnie, że Koziołek zwraca na to uwagę, skąd wiadomo było, że to jest lalka ze sklepu Wokulskiego, ponieważ ona miała ten stempel. Znowu Wokulski z lalką, my to nawet widzimy jako po prostu taki manekin. A z jeszcze innej strony, o czym mówi Koziołek, wszyscy jesteśmy modelem do składania i dlatego tu jest tyle niekonsekwencji. Bo to tak jakbyście rozebrali zegarek i usiłowali go naprawić. Zawsze wam dostaną nagle jakiś część i on działa. Nie? Jak coś naprawialiście, to wiecie, że kurde, zapomniałem o kilku częściach, patrzcie, działa. Nie? I tak jesteś człowiekiem. Nie? Że da się po prostu, jak coś naprawiamy wielokrotnie, to się okazuje, że to może działać, mimo że włożymy mniej elementów, albo trochę inaczej je zainstalujemy, bo to my nagle jesteśmy tymi kreatorami i to my coś kształtujemy. I tutaj człowiek jest tym self-made manem. Sam się składa. Zróbmy sobie raj Mariusza Szczygła. To jest świetny, świetny. To jest to, taki zbiór reportaży literackich. To znaczy taki, że on dużo nam opowiada od siebie. Tam jest dużo subiektywizmu. Mówi o tym, jak w Czechach ludzie podchodzą do kwestii wiary i życia pozagrobowego i na samej okładce jest jedno z dzieł Czernego. Jak to był w Pradze, to wie, jakim jest Czerny, bo się nie da nie wiedzieć. Te wszystkie szalone rzeźby. My robiliśmy sobie to przy procesie Kafki. Pamiętacie? Dwóch sikających i tak dalej. To on zrobił taki... Jak ktoś składał kiedyś modele, to wie, jak to wygląda. Macie elementy przyczepione takimi cienkimi plastikami do ramki. I w ten sposób na okładce jest pokazany Jezus Chrystus, że możecie sobie go powyłamywać i złożyć jako model. Taki ukrzyżowany, tylko że musisz sobie sam wszystko to złożyć. To było szokujące bardzo, tak? No Czerny szach zawsze szokuje. To jest pytanie o to, co my robimy z wiarą, tak? Czy ona jest pożegna? No, tam jest w tej książce, bo gdzieś się pisze o tym, że na przykład w kościołach w Czechach to są głównie dyskoteki. No bo jest super akustyka. Nie? I jak dzisiaj działa sakrum w Czechach? O tym, że w zakładzie pogrzebowym stoją urny po 10-15 lat i on idzie do tego zakładu pogrzebowego i później bierze te numery do ludzi. I myśli, dlaczego pan nie odebrał swojej mamy? Nie? Przez 15 lat. Zupełnie jakby ludzie odcinają się od tego myślenia o śmierci. Na przykład tam dzwoni do jakiegoś policjanta i on mówi, bo całe życie mówiła mi, co mam robić. I to zostaje bez komentarza, nie? To czytelnik sobie ma skomentować. Jak bardzo inny jest jednak tak blisko, a tak inaczej kulturowo niż w Polsce się do tego podchodzi. Czy dobrze, czy źle, to już czytelnik ma sobie sam ocenić. I to jest właśnie ten model do składania. Wyrastamy z podobnych pni kulturowych. Jak pojedziecie do Czech, to już gadacie po polsku, nie po czesku i się rozumiecie w dużej mierze. Jest duża bliskość, ale jednak inaczej jest ten człowiek złożony. Inaczej wygląda ta kultura, inaczej wygląda ta kwestia religii. I inaczej wygląda Wokulski, zależy jak my go sobie składamy w głowie. Dalej mamy o tym, że człowiek i powieść mają to samo imię. Mówimy o tym, jak bardzo się rozdzielamy z tymi ideami, z fenomenem wolności, nowego świata, który nie istnieje, jak stworzyć realizm w czasach zaborów. No i później mamy porównanego Prusa do bardzo modnego pisarza Welbecka, nie wiem czy czytaliście, to jest taki główny autor, jak się pojawiła subkultura, że tak to można nazwać, hipsterów, to wszyscy chodzili i jeździli autobusami z Welbeckiem pod pachą. Taki nihilizm właśnie tych lat przed, powiedzmy, że naszą wolnością i solidarnością. I tutaj mówimy, że jeden i drugi mówi o tym samym. Czy zatem lalka Prusa też jest atakiem na lata kultury pozytywistycznej? Czy Prus przeczuwa faktycznie, tak jak Welbeck, że wyzwolony wreszcie z ograniczeń politycznych i obyczajowych człowiek to samotna i żałosna maszyna do przyjemności? I czy w końcu ten Rzecki dlatego jest nieszczęśliwy, bo on utknął faktycznie jak mucha w sieci pająka Darwina? Jest taka scena po tym, jak Rzecki taki ciągle wyznaje miłość w swoim pamiętniku do Stawskiej. Jednocześnie mówi, że odstąpiłby ją Wokulskiemu. Dowiaduje się, że Wokulski sprzedaje sklep Żydom, a komu ma sprzedać? Rzecki mówi, ci wredni Żydzi. w którym momencie, tak? Już sam jest taki sfrustrowany, bo sklep mu sprzedają. Gdzie on się podzieje? W ogóle o tym Wokulski nic nie mówi. Co się stanie z Rzeckim nagle? Tam mu Wokulski mówi, że przez tam ileś naście wieków ich gnębiliśmy i wybijaliśmy, więc przetrwali tylko ci, którzy potrafili przetrwać. Więc oto teraz my sobie sami jako społeczeństwo skonstruowaliśmy takiego Żyda, który jako jedyny ma pieniądze i wie, jak załatwiać interesy. Bo wszystkich innych zabiliśmy. Że to, jaki jest Żyd, przez to, jak oni oceniają Żydów, nie? Bo my mówiliśmy o tej asymilacji, to jest wynikiem tego, co zrobiło z Żydami społeczeństwo. I Rzecki jest sfrustrowany. Ciągle się oczywiście tam upija, pokłóci się ze Szprotem i tak dalej. I mówi, że to jest taki świat, w którym jednak o dziwo dobro za dobro nie ma żadnej nagrody. Jak ktoś jest zły, to świat jest zły. Jak ktoś jest dobry, to i tak go ten zły dojedzie i nie ma dobra. Za dobro nie ma nigdy nagrody. I on jest załamany, ale w końcu tworzy sobie inną wizję szczęśliwą, że nie, ten świat się musi odmienić jednak, bo inaczej nie ma sensu to życie. On się odmieni. Stawska będzie szczęśliwa, bo zostanie żoną Wokulskiego. Wokulski będzie szczęśliwy, bo będzie miał dobrą żonę i dziecko. I sklep zostanie też w jego rękach. I wtedy ten kraj będzie lepszy i Napoleon IV dojdzie do władzy. Tak będzie wyglądał świat. On jakby, tak jak dziecko, sobie na koniec po tych wszystkim braku wiary w rzeczywistość, ten element realizmu sobie tworzy bajkę. On sobie musi dodać tej wiary w świat, żeby jeszcze trochę pożyć. Ja ciągle jestem zachwycona tytułem ostatniego rozdziału. Tak proste, a tak wiele mówiące. Tak mówi wiele, nie mówiąc nic. Tym razem artykuł z Tygodnika Powszechnego. Historia literatury polskiej zna właściwie tylko dwa tropy. Cała jej reszta była, jest i pozostanie modernistycznym lub awangardowym eksperymentem. Wejdzie do naszego kanonu dopiero wówczas, kiedy polskość przestanie być głównie lub jedynie traumą. Pierwszy trop to literatura pisana ku pokrzepieniu serc, rozchwianych pomiędzy imperialnymi fantazjami przeszłości, a realnym, depresyjnym doświadczeniem teraźniejszości, na które składa się nieistniejące albo słabe państwo oraz zdemoralizowane społeczeństwo z jego dystynktywnymi elitami szlacheckimi lub inteligenckimi. Drugi trop to bunt przeciwko polskości zastanej, jej krytyka, nieraz gwałtowna, choć zawsze jest to krytyka lojalna. To jest cytat za Michałem Walcerem, który prekursorów takiej krytyki widział w żydowskich prorokach nieustająco zrzędzących na naród, który ukochali najbardziej. Literatura pisana ku pokrzepieniu serc nie musi być pozbawiona ambicji stylistycznych, czasem graniczących z geniuszem, czy krytycznych, co potwierdzają dwa najlepsze przykłady, Pan Tadeusz i Trylogia. Natomiast apogeum drugiego nurtu, literatury buntu przeciwko polskości zastanej, literatury krytycznej, jest Lalka Bolesława Prusa. Nigdy wcześniej, ani nigdy potem ten nurt niczego literacko mocniejszego z siebie nie wydał. Warto zresztą dodać, że Lalka jest także archetypem polskiej powieści w ogóle. Przed nią i po niej nie było nic porównywalnego. Ważnym tematem Lalki jest samotność i wyobcywanie modernizatora lub człowieka nowoczesnego w Polsce. W genialnym dziele literackim każdy motyw ideowy czy intelektualny można sprowadzić do jednej sceny, jednej kwestii, czasami jednego aforyzmu. W Lalce jest to bez wątpienia scena, w której Rzecki, potraktowany brutalnym, odczarowanym dyskursem Wokulskiego, tłumaczącego mu, że stosunkami narodów, klas społecznych i jednostek rządzi egoizm i siła, odpowiada przyjacielowi: boję się twojej trzeźwości. Jest to może najbardziej tragiczny dialog pomiędzy polskością i nowoczesnością, jaki kiedykolwiek został przedstawiony w polskiej literaturze. Tych słów, świadczących o zakorzenionym w naszej tradycji lęku przed pragmatyzmem i odczarowaniem, nie wygłasza Tomasz Łęcki, jego córka, ani żaden z arystokratów pojawiających się w cenach zbiorowych tej powieści. Wówczas był to zaledwie pamflet. Efekt tragizmu Prus osiąga, wkładając te słowa właśnie w usta Rzeckiego, postaci, która z polskości zachowuje to, co najuczciwsze, najpiękniejsze, najbardziej wzruszające. Inna rzecz, że po tamtej scenie Wokulski przestanie z Rzeckim i z polskością komunikować się po partnersku, otwarcie. Nie chcąc Rzeckiego i polskości ranić, będzie przed nim ukrywał prawdziwe motywacje emancypującego się mieszczańskiego ja. Pozwoli to zresztą Rzyckiemu fantazjować dowoli na temat patriotycznych i rewolucyjnych spisków, w których jego szlachetny Stach na pewno potajemnie bierze udział, bo przecież chorobliwe pragnienie indywidualnej emancypacji pozostanie poza zasięgiem polskiej wyobraźni. Lecz nagle coś się w naszym nowoczesnym bohaterze łamie. Sam przywołuje się do porządku słowami: a czymże ja jestem, zarówno obcy im wszystkim. Odkrywa swoją słabość, poczucie całkowitego już wyobcowania z polskości, ze wszystkich jej społecznych tożsamości i kulturowych tropów. Doznanie, które z jednej strony przez modernizatorów w Polsce przeżywane jest z głębokim poczuciem winy, a z drugiej strony zawodowym obrońcom narodowej tradycji służy za instrument szantażu pod adresem ludzi, którzy przeciwko zastanej polskości chcieliby się zbuntować. O czym jest ten tekst? Moim zdaniem to jest bardzo ważny i mocny, brutalny głos mówiący o współczesności naszego narodu. Rzecki chciałby lepszego przecież świata. Dlatego to on mówi: boję się twojej trzeźwości, do Wokulskiego, który mu mówi: odrzuć mrzonki, odrzuć marzenia. Do niczego ci to nie doprowadzi. Na początku mamy informację o tym, że w naszej literaturze można odkryć dwa prądy mówiące o takiej polskości. To jest pisanie literatury ku pokrzepieniu serc, czyli że będzie dobrze. Tak jak w trylogii. Pisarz, przecież Sienkiewicz jest nazywany pisarzem, tak, który tworzy rzeczy ku pokrzepieniu. Jak pan to do uszu? I drugi nurt. Krytyki polskości, który wynika z krytyki lojalnej. Znaczy bunt. Obrażasz tych Polaków, obrażasz te postawy, narzekasz na ten kraj tylko i wyłącznie dlatego, że on cię właśnie interesuje i chcesz dla niego dobrze, więc przez błędy, przez krytykę chcesz dojść do polepszenia świata. A jak my dzisiaj? My ciągle cię narzekamy na Polskę, na szkołę, na system, na demokrację, ale gdyby to było dla nas obojętne, to nikt by tego nie krytykował. Ta krytyka wynika z tego, że trzeba wskazać błędy i je naprawić. Że my mamy wiarę, że coś się da z tym zrobić. Dlatego wynika, z tego jest frustracja i krytyka, która dzisiaj tu była. Bo my gdzieś tam przeczuwamy, że da się ten problem jakoś rozwiązać. Ale nie da się, gdy nie będziemy o tym mówić. A ktoś, kto o tym nie mówi, znaczy, że jest to dla niego obojętne. Więc z tego tu mamy od razu wyjaśnienie na pierwsze polecenie. Czym jest ta krytyka lojalna? Krytykujemy, bo chcemy to naprawić. Tak swoją drogą, za chwileczkę będziemy czytać też Wesele, właśnie będzie o tym. Będziemy krytykować polskie społeczeństwo. Tak, tak jak słowacki. Cierpię, bo sam pełen winy. Tak, służebnicą narodów byłaś i papugą. I tutaj mamy jako przykład pokazanych tych proroków żydowskich, którzy najbardziej chyba zrzędzili na swój naród, tylko i wyłącznie dlatego, że go bardzo kochali. Więc teraz, jak rodzice wam będą truć głowę z maturą, to nie dlatego, że chcą was gnębić i to sprawia im satysfakcję, tylko że się o was martwią. To jest dokładnie to. Krytyka lojalna. I dalej. Co mamy? Co jest tematem lalki? Samotność i wyobcowanie tego człowieka nowego w Polsce. Nie ma dla niego miejsca. I ten nagle człowiek nowy staje się brutalny. I mówi: nic z tego nie będzie. Z tego świata. Nic z tego, co kiedyś marzyliśmy. Światem rządzi egoizm i siła. I dlaczego dobrze, że tego nie mówi żaden z arystokratów, tylko właśnie Wokulski? Jan Duch. Dlaczego dobrze, że to Wokulski, a nie ktoś z arystokratów mówi o tym, że światem rządzi egoizm i siła? Bo oni w to wierzą, ale tego nie powiedzą. Bo oni tak żyją. Egoizm i siła. Pieniądza, siła. Tylko że to nie ma o tym, żeby komuś kogoś ratować właśnie. Tu teraz on mówi: gdyby arystokrata, który żyje według zasady, że egoizm i siła pieniądza, powiedział, że tak, że życie to egoizm i siła pieniądza, to to byłoby śmieszne. A kiedy mówi to Wokulski, już nie jest. Jest tragiczne. Tu. Jeden i drugi do tego do samego dochodzi. Arystokraci żyją według tej zasady. Czyli mamy dramatyzm przez to, że mówi to Wokulski, bo on przecież żył do tej pory ideą. On chciał pomagać. I skoro taki człowiek przychodzi przemianę na te depresyjną stronę i mówi, że nie, to się nic nie da zrobić, to tylko wygrają najsilniejsi, ci, którzy mają mocne łokcie, to boli. A gdyby to powiedziała arystokracja, to byśmy i tak zakładamy, że oni tak myślą, więc by nas to nie poraziło jako czytelników. Nie? Czyli wiadomo, że oni tak żyją. To wtedy nas też by nie poraziło. ta przemiana Wokulskiego jest tutaj przerażająca.